Rozdział szósty. Ciemna energia. Jakby nie dość było zmartwień, w ostatnich dziesięcioleciach odkryto, że we wszechświecie panuje jakieś tajemnicze ciśnienie, które wypływa z próżni kosmicznej i działa przeciwnie do grawitacji. Na tym nie koniec. Ta ujemna grawitacja ostatecznie wygra zmagania, ponieważ wymusza niezwykle gwałtowne, wykładnicze przyspieszanie rozszerzania się kosmosu. Za najbardziej pokręcone koncepcje dwudziestowiecznej fizyki winą można po prostu obarczyć Einsteina. Możliwe, że noga Alberta Einsteina nigdy nie postała w laboratorium. Nie badał zjawisk doświadczalnie, ani nie używał wymyślnych przyrządów. Był teoretykiem doskonalącym eksperymenty myślowe, w których przyrodę uruchamia się poprzez wyobraźnię, wymyślając jakąś sytuację lub model, a następnie dochodzi się do skutków danego prawa fizyki. W Niemczech przed II wojną światową fizyka uprawiana w laboratoriach dalece przewyższała, w mniemaniu większości aryjskich naukowców, fizykę teoretyczną. Wszyscy żydowscy fizycy zostali odesłani do podłej piaskownicy teoretyków i zostawieni samym sobie. I jakże wspaniałą stała się ta piaskownica. Tak jak w wypadku teorii Einsteina, jeśli dany model fizyczny ma przedstawiać cały wszechświat, to dłubanie w tymże modelu powinno być równoznaczne z dłubaniem w samym wszechświecie. Naukowcy dokonujący obserwacji lub przeprowadzający eksperymenty mogą po takim teoretycznym dłubaniu wyruszyć na poszukiwanie zjawiska, które z niego wynika. Jeśli w modelu są błędy lub jeśli teoretyk pomylił się w obliczeniach, obserwacje pokażą rozbieżność pomiędzy przewidywaniami modelu a wersją wydarzeń z prawdziwego wszechświata. Wstępnie jest to dla teoretyka wskazówka, że powinien wrócić z kredą pod przysłowiową tablicę i albo dopasować stary model, albo stworzyć nowy. Jeden z najpotężniejszych i najbardziej dalekosiężnych modeli teoretycznych, jakie kiedykolwiek opracowano, już przedstawiony na kartach niniejszej książki, to ogólna teoria względności Einsteina. Kiedy już go lepiej poznasz, możesz go nazywać OTW. W opublikowanej w 1916 roku OTW nakreślone zostały istotne matematyczne szczegóły tego, jak wszystko we wszechświecie porusza się pod wpływem grawitacji. Co kilka lat doświadczalnicy obmyślają coraz dokładniejsze eksperymenty poddające teorię próbie, poszerzają jednak tylko obszar jej stosowalności. Współczesny przykład tej zdumiewającej wiedzy o świecie, którą podarował nam Einstein, pochodzi z 2016 roku, kiedy to w specjalnie zaprojektowanym obserwatorium, dostrojonym do tego jednego celu, odkryto fale grawitacyjne. Fale te, przewidziane przez Einsteina, są rozchodzącymi się z prędkością światła zmarszczkami czasu-przestrzeni, generowanymi przez bardzo silne zaburzenia grawitacyjne, takie jak zderzenie dwóch czarnych dziur. To właśnie zaobserwowano. Wykryte po raz pierwszy fale grawitacyjne zostały wytworzone przez czarne dziury zderzające się w galaktyce oddalonej od nas o 1,3 miliarda lat świetlnych w czasie, gdy Ziemia obfitowała w proste, jednokomórkowe organizmy. Podczas gdy zmarszczka rozchodziła się w przestrzeni na wszystkie strony, na Ziemi po kolejnych 800 milionach lat, wyewoluowały złożone organizmy, w tym kwiaty, dinozaury i zwierzęta latające, a także gałąź kręgowców zwanych ssakami. Pewna podgałąź ssaków rozwinęła płaty czołowe, gdzie zaczęły powstawać złożone myśli. Przedstawicieli tej podgałęzi nazywamy naczelnymi. W pojedynczej odnodze tychże naczelnych doszło do mutacji genetycznej, której zawdzięczamy powstanie mowy. Ta odnoga zaś, Homo sapiens, wynalazła rolnictwo, cywilizację, filozofię oraz naukę i sztukę. Wszystko to w ciągu ostatnich 10 000 lat. Ostatecznie jeden z jej dwudziestowiecznych naukowców wykoncypował sobie względność i przewidział istnienie fal grawitacyjnych. 100 lat później technika zdolna je zarejestrować w końcu dogoniła przewidywania, zaledwie dni przed tym, jak podróżująca 1,3 miliarda lat fala grawitacyjna omyła Ziemię i została wykryta. Zgadza się. skubaniec tego Einsteina. Większość modeli naukowych w chwili ich zaproponowania jest wciąż niedopracowana i zostawia trochę miejsca na regulację parametrów, tak by można je było lepiej dopasować do tego, co wiemy o świecie. W modelu wszechświata heliocentrycznego, ze Słońcem w centrum, wymyślonym przez XVI-wiecznego matematyka Mikołaja Kopernika, orbity planet były doskonałymi okręgami. Część mówiąca o krążeniu wokół Słońca była poprawna i stanowiła wielki krok naprzód w stosunku do geocentrycznego modelu świata z Ziemią w centrum. Jednakże część opisująca orbity jako idealne okręgi okazała się nieco chybiona. Wszystkie planety okrążają Słońce po spłaszczonych okręgach zwanych elipsami. A nawet ten kształt jest tylko przybliżeniem bardziej skomplikowanej trajektorii. Jednak zasadnicza idea Kopernika była słuszna i to się liczyło najbardziej. Trzeba ją było tylko trochę podregulować, żeby stała się dokładniejsza. Tymczasem w przypadku OTW zasady leżące u podstaw całej teorii wymagają, żeby wszystko działo się zgodnie z przewidywaniami. W konsekwencji Einstein zbudował coś, co przypomina domek z kart, za pomocą jedynie dwu czy trzech prostych postulatów utrzymujących całą konstrukcję. Dlatego dowiedziawszy się o wydanej w 1931 roku książce pod tytułem „100 autorów przeciwko Einsteinowi”, w odpowiedzi stwierdził, że gdyby się mylił, wystarczyłby tylko jeden. W tym też leżała przyczyna jednej z najbardziej fascynujących pomyłek w historii nauki. Nowe równania grawitacji Einsteina zawierały wyraz nazwany przez niego stałą kosmologiczną, który oznaczył grecką wielką literą lambda. Ten matematycznie dozwolony, choć opcjonalny człon pozwolił Einsteinowi opisać wszechświat statyczny. W czasach Einsteina myśl, że nasz wszechświat robi cokolwiek innego niż tylko zwyczajnie istnieje, przechodziła ludzkie wyobrażenie. Wyłącznym zadaniem lambdy w modelu Einsteina było więc opieranie się grawitacji tak, by utrzymać wszechświat w równowadze i przeciwstawić się naturalnej tendencji tego oddziaływania do ściągnięcia wszystkiego w jedną wielką masę. W ten sposób Einstein wymyślił wszechświat, który ani się nie rozszerzał, ani nie kurczył, zgodny z oczekiwaniami ludzi tamtych czasów. Rosyjski fizyk Aleksander Friedman pokazał później matematycznie, że wszechświat Einsteina, choć w równowadze, jest niestabilny. Jak kula spoczywająca na szczycie góry, czekająca na najmniejszy bodziec, by stoczyć się w tym czy innym kierunku, albo jak długopis postawiony na ostrym końcu wszechświata, Einstein sadowił się w chwiejnym stanie pomiędzy rozszerzaniem a całkowitym zapadnięciem się. Co więcej, była to nowa teoria, a samo nadanie czemuś nazwy nie oznacza przecież, że to coś staje się realne. Einstein wiedział, że lambda, w sensie naturalnej, ujemnej siły grawitacji, w rzeczywistym świecie nie ma odpowiednika. Ogólna teoria względności radykalnie odbiegała od wszystkich poprzednich sposobów myślenia o przyciąganiu grawitacyjnym. Zamiast zadowolić się newtonowskim obrazem grawitacji jako upiornego działania na odległość, z którym sam Sir Isaac Newton nie czuł się dobrze, w OTW grawitację uważa się za odpowiedź masy na miejscową krzywiznę przestrzeni i czasu wywołaną jakąś inną masą lub polem energii. Innymi słowy, skupiska masy tworzą zniekształcenia, a właściwie dołeczki w tkance czasoprzestrzeni. Zniekształcenia te prowadzą poruszającą się masę do prostoliniowych, geodezyjnych, chociaż dla nas wyglądają one jak zakrzywione trajektorie, które nazywamy orbitami. Najtrafniej pomysł Einsteina podsumował 20-wieczny amerykański fizyk teoretyczny John Archibald Wheeler, mówiąc: materia mówi przestrzeni, jak się wygiąć, przestrzeń mówi materii, jak się poruszać. Koniec końców ogólna teoria względności opisywała dwa rodzaje grawitacji. Pierwszy jest nam znany. To na przykład przyciąganie pomiędzy Ziemią i podrzuconą w górę piłką lub między Słońcem a planetami. Teoria przewidywała jednak również inny rodzaj sił. Tajemnicze, antygrawitacyjne ciśnienie związane z samą próżnią czasoprzestrzenną. Lambda pozwalała ocalić coś, co Einstein i wszyscy współcześni mu fizycy przyjmowali za prawdę. Status quo statycznego wszechświata, statycznego, choć niestabilnego. Odwoływanie się do niestabilnego stanu jako naturalnego dla układu fizycznego jest odstępstwem od credo naukowca. Nie można przecież twierdzić, że cały wszechświat jest szczególnym przypadkiem niestabilności, która na zawsze utrzyma się w równowadze. W całej historii nauki nic, co do tej pory widziano, zmierzono lub wyobrażano sobie, nie zachowywało się w taki sposób. Byłby to więc niezwykły precedens. 13 lat później, w 1929 roku, amerykański astrofizyk Edwin P. Hubble odkrył, że wszechświat nie jest statyczny. Znalazł on i zgromadził przekonujące dowody na to, że im dalej znajduje się galaktyka, tym szybciej oddala się od Drogi Mlecznej. Innymi słowy, wszechświat rozszerza się. Zawstydzony stałą kosmologiczną, która nie odpowiadała żadnej znanej przyrodzie sile, jak również utraconą szansą na to, żeby samemu przewidzieć rozszerzanie się wszechświata, Einstein całkowicie odrzucił Lambdę, nazywając ją największym błędem swojego życia. Wyrzucając Lambdę z równania, przyjął, że jej wartość jest zerowa, jak w następującym przykładzie. Załóżmy, że A równa się B plus C. Jeśli potem okaże się, że A równa się 10 i B równa się 10, to A ciągle równa się B dodać C, przy czym w tym wypadku C równa się 0 i staje się w równaniu niepotrzebne. To jednak nie koniec tej opowieści. Teoretycy przez dziesięciolecia wyciągali lambdę z grobowca i na powrót ją grzebali, żeby wyobrazić sobie, jak ich pomysły sprawdziłyby się w świecie ze stałą kosmologiczną. 69 lat później, na początku roku 1998, nauka po raz ostatni ekshumowała lambdę. Doniosłe wyniki swoich badań ogłosiły wówczas dwa konkurujące ze sobą zespoły astrofizyków. Jeden prowadzony przez Saula Perlmuttera z Lawrence Berkeley National Laboratory w Berkeley w Kalifornii, a drugi kierowany przez Briana Schmidta z obserwatoriów Mount Stromlo i Siding Spring w Australii oraz Adama Risa z Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Baltimore w Maryland. Dziesiątki najodleglejszych zaobserwowanych kiedykolwiek supernowych wyglądały na wyraźnie ciemniejsze niż się spodziewano na podstawie dobrze opisanego zachowania tego gatunku wybuchających gwiazd. Żeby pogodzić obserwacje z teorią, należało przyjąć jedno z dwóch założeń. Albo te dalekie supernowe musiały zachowywać się inaczej niż ich bliższa brać, albo musiały znajdować się o 15% dalej niż tam, gdzie umieszczały je aktualne modele kosmologiczne. Jedynym znanym sprawcą, który naturalnie mógł odpowiadać za to przyspieszenie, była lambda Einsteina, czyli stała kosmologiczna. Kiedy astrofizycy odkurzyli ją i z powrotem wstawili do pierwotnego równania ogólnej teorii względności, obserwowany stan wszechświata zgodził się ze stanem równań Einsteina. Supernowe wykorzystane w badaniach Perlmuttera i Schmidta warte były swojej wagi w złocie, a właściwie w jądrach mogących brać udział w fuzji termojądrowej. Do pewnego stopnia każda z tych gwiazd wybucha w ten sam sposób. Zapala tę samą ilość paliwa, uwalnia tę samą gigantyczną ilość energii w tym samym czasie i dochodzi do tej samej szczytowej jasności. Supernowe służą zatem jako rodzaj wzorca metra, są tak zwanymi świecami standardowymi, do obliczania kosmicznych odległości. Nie tylko do galaktyk, w których wybuchają, ale także do obiektów na najdalszych krańcach wszechświata. Świece standardowe ogromnie upraszczają obliczenia. Skoro wszystkie supernowe mają tyle samo watów mocy, te ciemniejsze są dalej, a jaśniejsze bliżej. Po zmierzeniu ich jasności, co jest prostym zadaniem, da się dokładnie powiedzieć, jak daleko są od nas i od siebie nawzajem. Gdyby jasności wszystkich supernowych nie były jednakowe, nie dałoby się ich używać jako samodzielnej miary do wyznaczania, jak daleko znajduje się któraś z nich od innej. Ciemna supernowa mogłaby wtedy być daleką wysokowatową żarówką albo niskowatową, lecz bliską. Wszystko świetnie. Odległość galaktyk można jednak zmierzyć jeszcze jedną metodą, poprzez prędkość ich oddalania się od Drogi Mlecznej. Tego samego oddalania się, które jest nieodłączną częścią rozszerzania się Wszechświata. Jak pokazał Hubble, rozszerzanie to powoduje, że odległe obiekty uciekają od nas szybciej niż bliskie. Zatem z pomiaru prędkości oddalania się galaktyki, kolejne proste zadanie, można wywnioskować, jaka dzieli nas od niej odległość. Jeśli te dwie sprawdzone metody dają w wyniku dwie różne odległości od tego samego obiektu, coś musi się nie zgadzać. Albo supernowe są złymi świecami standardowymi, albo nasz model tempa rozszerzania się Wszechświata, mierzonego prędkościami galaktyk, jest zły. No więc coś rzeczywiście się nie zgadzało. Okazało się, że supernowe są wybornymi świecami standardowymi, które przetrwały staranną weryfikację wielu sceptycznie nastawionych badaczy. Astrofizycy zostali więc z Wszechświatem, który rozszerzał się prędzej niż sądziliśmy, umieszczając galaktyki dalej niż by wskazywały prędkości ich oddalania się. Nie istniało żadne proste wytłumaczenie tego nadmiarowego rozszerzania się bez odwołania się do lambdy einsteinowskiej stałej kosmologicznej. W ten sposób po raz pierwszy bezpośrednio potwierdzono, że Wszechświat przenika przeciwdziałająca grawitacji odpychająca siła, co doprowadziło do wskrzeszenia stałej kosmologicznej. Nagle lambda stała się rzeczywista, a to wymagało jej nazwania. Na środek sceny kosmicznego dramatu wyszła ciemna energia. Termin, który świetnie oddaje zarówno jej zagadkowość, jak i nasz brak zrozumienia jej przyczyny. Za to odkrycie Perl, Mutterschmidt i Rice zasłużenie otrzymali do podziału w 2011 roku Nagrodę Nobla. Najdokładniejsze dotychczas pomiary wskazują na ciemną energię jako na największego kosmicznego gracza, odpowiedzialnego obecnie za 68% całej masy i energii we Wszechświecie. Ciemna materia składa się na 27%, a zwykła materia na zaledwie 5% wszystkiego. Kształt naszego czterowymiarowego świata bierze się ze związku między ilością materii i energii zamieszkującej kosmos, a tempem, w którym się on rozszerza. Praktyczną tego miarą jest parametr gęstości omega, kolejna wielka grecka litera u steru kosmosu. Kiedy weźmie się gęstość materii i energii Wszechświata i podzieli ją przez gęstość potrzebną, by powstrzymać rozszerzanie, taką wartość progową nazywa się gęstością krytyczną, otrzymuje się omegę. Ponieważ zarówno masa, jak i energia powodują zniekształcanie się lub zakrzywianie czasoprzestrzeni, omega mówi, jaki kosmos ma kształt. Jeśli omega jest mniejsza od 1, rzeczywista ilość materii i energii jest poniżej wartości krytycznej, a Wszechświat już zawsze będzie się rozszerzać we wszystkich kierunkach, przyjmując kształt siodła, na którym proste na początku równoległe potem się rozchodzą. Jeśli omega równa się 1, Wszechświat też będzie rozszerzać się w nieskończoność, ale ledwie. W tym wypadku kształt czasoprzestrzeni jest płaski i zachowuje wszelkie reguły geometrii prostych równoległych, których uczyliśmy się w szkole. Jeśli omega jest większa od 1, proste równoległe zbiegają się, a Wszechświat będzie zakrzywiać się z powrotem ku sobie i ostatecznie z powrotem zapadnie się w kulę ognia, z której powstał. Nigdy odkąd Hubble odkrył rozszerzanie się Wszechświata, żaden zespół astrofizyków nie dokonał wiarygodnego pomiaru omegi, który choćby w przybliżeniu dawałby jedność. Zsumowanie całej masy i energii, którą badacze mogli zaobserwować swoimi teleskopami, a nawet wnioskowanie wybiegające poza te granice, włączywszy w to ciemną materię, dawało w najlepszym wypadku przy najdokładniejszych obserwacjach co najwyżej omega równa się 30. Jeśli chodzi o wyniki obserwacji, Wszechświat był otwarty na przyszłość, galopując na jednokierunkowym siodle. Tymczasem począwszy od 1979 roku, amerykański fizyk Alan H. Gatt z Massachusetts Institute of Technology i inni badacze rozwijali poprawkę do teorii Wielkiego Wybuchu. Uprzątnęła ona pewne dokuczliwe problemy z tym, żeby dostać świat tak równomiernie wypełniony materią i energią jak nasz. Zasadniczym skutkiem ubocznym tej przeróbki było przesunięcie omegi ku jedynce. Nie ku połowie, nie ku dwójce, nie ku milionowi, ku jedynce. Mało który teoretyk miałby zastrzeżenia do tego wymagania, ponieważ pomogło ono teorii Wielkiego Wybuchu wyjaśnić globalne własności znanego wszechświata. Pojawił się za to inny, drobny problem. Po poprawce teoria przewidywała 3 razy więcej masy i energii niż dało się zaobserwować. Niezrażeni teoretycy powiedzieli astronomom obserwacyjnym, że po prostu za słabo się starali. Po ostatecznym podliczeniu wyniku sama widzialna materia odpowiadała za nie więcej niż 5% gęstości krytycznej. A co z tą zagadkową, ciemną materią? Ją też dodano. Nikt nie wiedział, czym jest, dalej zresztą tego nie wiemy, ale z pewnością dała spory wkład do całkowitej sumy. Dostajemy stąd 5 czy 6 razy tyle ciemnej materii, co widzialnej. Ale to ciągle o wiele za mało. Astronomowie byli w kropce, ale teoretycy mówili im, żeby szukali dalej. Oba obozy były przekonane, że myli się ten drugi do czasu odkrycia ciemnej energii. Ten pojedynczy składnik dodany do zwykłej materii i energii oraz ciemnej materii podniósł gęstość masy i energii wszechświata do progu krytycznego, zadowalając przy tym równocześnie astronomów obserwacyjnych i teoretyków. Po raz pierwszy obie grupy się pogodziły. Na swój sposób jedni i drudzy mieli rację. Omega równa się 1, jak domagali się tego od wszechświata teoretycy, pomimo że nie da się jej otrzymać sumując całą materię, ciemną czy nie, jak naiwnie zakładali. Po kosmosie wcale nie lata sobie więcej materii niż oszacowano na podstawie obserwacji. Nikt nie przewidział przytłaczającej obecności kosmicznej ciemnej energii, ani nie przypuszczał, że stanie się ona wielką rozjemczynią. Czym zatem ona jest? Nikt tego nie wie. Przy obecnym stanie wiedzy najlepiej byłoby przyjąć, że ciemna energia to efekt kwantowy, w którym próżnia kosmiczna zamiast być pusta, w rzeczywistości kipi od cząstek i antycząstek. Pojawiają się one i znikają parami, utrzymując się jednak niedostatecznie długo, by dało się je zmierzyć. Przelotność ich bytu została uchwycona w określeniu cząstki wirtualne. Niezwykłe wyniki fizyki kwantowej, nauki o rzeczach małych, domagają się, by traktować ten pomysł z należytą uwagą. Każda para cząstek wirtualnych, kiedy na niezwykle krótką chwilę przedrze się do rzeczywistej przestrzeni, wywiera tam drobne, rozpychające ciśnienie. Niestety, kiedy oszacuje się ilość tego odpychającego ciśnienia próżni powstałego ze skróconych żyć cząstek wirtualnych, wynik jest 10 do 120 potęgi razy większy niż doświadczalnie ustalona wartość stałej kosmologicznej. Jest to idiotycznie duży czynnik prowadzący do największego rozdźwięku pomiędzy teorią a eksperymentem w historii nauki. Owszem, błądzimy po omacku. Nie jest to jednak błądzenie beznadziejne. Ciemna energia nie jest niesiona prądem i niezdolna do zakotwiczenia się w żadnej teorii. Zacumowała ona w jednej z najbezpieczniejszych przystani, jaką sobie możemy wyobrazić, w einsteinowskich równaniach ogólnej teorii względności. Jest stałą kosmologiczną, jest lambdą. Czymkolwiek się nie okaże, my już wiemy, jak ją zmierzyć i jak obliczyć jej wpływ na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość kosmosu. Bez wątpienia największą pomyłką Einsteina było oświadczenie, że lambda była jego największą pomyłką. Poszukiwania wciąż trwają. Skoro już wiemy, że ciemna energia jest prawdziwa, zespoły astrofizyków rozpoczęły ambitne programy mające na celu pomiar odległości i wzrostu struktur we wszechświecie za pomocą teleskopów naziemnych oraz wyniesionych w przestrzeń kosmiczną. Obserwacje te szczegółowo sprawdzą wpływ ciemnej energii na historię rozszerzania się wszechświata i bez wątpienia zapewnią też zajęcie teoretykom. Rozpaczliwie potrzebują odpokutować za to, jak żenująco nietrafne okazało się ich obliczenie ciemnej energii. Czy potrzebujemy alternatywy do OTW? Czy mariaż OTW z mechaniką kwantową wymaga remontu kapitalnego? Czy jest jakaś teoria ciemnej energii, która czeka na odkrycie przez wyjątkowo bystrą, nienarodzoną jeszcze osobę? Niezwykłą cechą lambdy i przyspieszającego wszechświata jest to, że odpychająca siła powstaje z próżni, a nie z czegoś materialnego. Kiedy próżnia rośnie, gęstość materii i znanej nam energii we wszechświecie maleje i stosunkowo tym większy staje się wpływ lambdy na stan kosmicznych rzeczy. Im większe staje się rozpychające ciśnienie, tym więcej pojawia się próżni, a im więcej próżni, tym więcej tego ciśnienia, co powoduje niekończące się wykładnicze przyspieszenie tempa rozszerzania się wszechświata. W wyniku tego wszystko, co nie sąsiaduje z drogą mleczną i nie jest z nią grawitacyjnie związane, oddali się ze wzrastającą wciąż prędkością jako element rozszerzającej się coraz szybciej czasoprzestrzeni. Odległe galaktyki, które obecnie są widoczne na nocnym niebie, ostatecznie znikną za niedosiężnym horyzontem, oddalając się od nas z prędkością większą od prędkości światła. Sztuka ta jest dozwolona dlatego, że to nie one poruszają się z taką prędkością w przestrzeni, lecz sama czasoprzestrzeń wszechświata tak szybko je unosi. Nie zabrania tego żadne prawo fizyki. Za jakiś bilion lat, jeśli ktoś będzie żył w naszej galaktyce, może już niczego nie wiedzieć o pozostałych. Dostrzegalny dla niego świat będzie się składał zaledwie z układu pobliskich, długo żyjących gwiazd w Drodze Mlecznej. Poza tą gwiaździstą nocą leżeć będzie bezkresna próżnia, ciemności zalegające bezmiar przestrzeni. Ciemna energia, fundamentalna własność kosmosu, ostatecznie uniemożliwi przyszłym pokoleniom zrozumienie wszechświata, który im się trafił. O ile tylko współcześni astrofizycy z naszej galaktyki nie zachowają niezwykłych zapisów i nie zakopią jakiejś fantastycznej kapsuły czasu na bilion lat, postapokaliptyczni naukowcy nie będą wiedzieć nic o galaktykach, o głównej strukturze uporządkowania materii w kosmosie. Zostanie im więc odebrany dostęp do najważniejszych stron kosmicznego dramatu, którym jest nasz wszechświat. A oto nękający mnie koszmar. Czy my też przegapiliśmy jakieś podstawowe fragmenty istniejącego niegdyś wszechświata? Jaką część kosmicznych kronik oznaczono napisem brak dostępu? Co w naszych teoriach i równaniach powinno być, a jest nieobecne i sprawia, że po omacku szukamy odpowiedzi, których może nigdy nie znajdziemy?